Cześć, z tej strony Marta Bem z Fundacji Share the Care. Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Team Rodzina – Rozmowy o partnerstwie. Moją i Waszą gościnią jest dzisiaj Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka społeczna, trenerka biznesu. Zajmuje się emocjami, motywacją i zdrowym stylem życia.
Podcast Team Rodzina – Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
Dzień dobry, Ewo.
Cześć, witam serdecznie.
Ewa, w swoich działaniach naukowych zajmujesz się m.in. problematyką stresu. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o stresie od strony rodzicielstwa. Kiedy stajemy się rodzicami, zwłaszcza pierwszy raz, jest nowa sytuacja, pojawia się stres, stresik. No właśnie, i po co jest ten stres i czy to zawsze jest trudna emocja?
Choć dzidziuś jest malutki, to nie jest stresik. To jest poważny stres, szczególnie właśnie przy pierwszym dziecku. Ja bardzo często mówię o tym, że różne rzeczy możemy sobie wysymulować, zajmuję się w ogóle symulacjami mentalnymi, taką techniką wyobrażeniową, która pomaga nam wspierać samych siebie w swoim dobrostanie i osiąganiu celów, ale to jest jedna z tych niewielu rzeczy, których nie da się wysymulować, to trzeba po prostu przeżyć. Więc rzeczywiście dla wielu rodziców, właściwie dla wszystkich ludzi, przyjście na świat pierwszego dziecka jest bardzo stresujące. Później już kolejne dzieci, no to wiemy lepiej, z czym to się je, jak to się obsługuje, co robić. Natomiast to pierwsze dziecko to jest ogromna zmiana życia. Między innymi dlatego, że wciąż mamy taką wizję tego różowego, ślicznego maluszka, bobaska, kochanego, który się do nas uśmiecha i jest taki słodki i wyobrażamy sobie, że właśnie tak będzie, na przykład, że rano wstaniemy wyspani, dzieciątko też wyspane i pójdziemy sobie na spacer. Będzie tak przyjemnie, no ale rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Oczywiście są też te piękne momenty, słodkie.
Tak, zdarzają się.
Na szczęście, ale jest ich no, zdecydowanie mniej niż tych trudnych, nieprzewidzianych, choćby związanych z deprywacją snu. To jest też ogromny stres, dlatego że sen to jest taka podstawa naszego dobrostanu. To jest wizyta na stacji benzynowej. My po prostu tankujemy energię, mnóstwo procesów i metabolicznych, i neurobiologicznych, i też poznawczych, emocjonalnych reguluje się właśnie podczas spania. Natomiast no, w związku z tym, że najczęściej jednak musimy wstawać do dziecka w nocy, ten sen jest przerywany, jest gorszej jakości, no i to później znacząco wpływa też na nasze zasoby do radzenia sobie z sytuacją w ciągu dnia. Już wstajemy zmęczeni, bez energii, często podenerwowani i to sprawia, że ta machina cała się nakręca, tak? Ten stres po prostu staje się coraz większy. No i tutaj wchodzi kwestia dotycząca tego, jak my sobie z tym stresem radzimy, co robimy, tak, żeby sobie w tej trudnej sytuacji jednak pomóc.
No dobrze, to rozumiem, że to niewyspanie to jest jeden z czynników, który powoduje stres. A jakie są jeszcze inne te czynniki, które dorzucają nam do tego worka stres zarówno u mam, jak i u tatów? Bo jak dobrze wiemy, że to nie tylko mamy odczuwają stres po narodzeniu się dziecka, ale również ojcowie.
Takich prozaicznych rzeczy to jest oczywiście zmęczenie fizyczne, dlatego że opieka nad noworodkiem, później niemowlęciem, to jest ciężka praca fizyczna, ciągłe schylanie się do zmiany pieluchy, karmienie piersią. Dla wielu kobiet samokarmienie piersią jest bardzo stresujące, dlatego że nagle coś, co ich organ, który dotychczas był bardzo związany z taką intymnością, z partnerem,
seksualnością,
nagle staje się po prostu śniadaniem, tak, obiadem, kolacją.
Dokładnie.
I to jest też stresujące, że no nie do końca odnajdujemy się też zawsze w tej sytuacji. Sam ból piersi, krwawienie, o tym też trzeba mówić, bo wiele kobiet nie wie, jest zdziwiona, że to karmienie jest takie trudne, że te piersi bolą i że tak naprawdę nie przychodzi to zazwyczaj w sposób automatyczny. Więc to jest też źródłem tego stresu, czyli zmiana jakby swojego ciała i swojej też seksualności, to wpływa też na relacje partnerskie.
No właśnie,
szczególnie przy tym pierwszym roku, wcześniej w relacji, no nie było nikogo oprócz nas i była ta bardzo duża bliskość, namiętność, intymność. No są koncepcje miłości, które mówią o takich trzech składnikach miłości. Pierwszy, który zazwyczaj na początku jest najsilniejszy, to jest właśnie namiętność. Ludzie się w sobie zazwyczaj zakochują, bo się sobie podobają i ten element takiej fizyczności pociągu
Fascynacji.
fizyczności, tak, jest bardzo istotny. Później, jak o ile są ze sobą, rozwija się taki element, taki składnik intymności, czyli przyjaźń. Ludzie zaczynają się ze sobą przyjaźnić, zwierzają się sobie, mówią o rzeczach, których nie mówią na przykład innym ludziom, ale trzecim składnikiem miłości jest poczucie zobowiązania wobec relacji, wobec tej drugiej osoby, które pojawia się zazwyczaj no, najpóźniej, ale ono jest istotne, ten element jest istotny, no bo on w takiej sytuacji kryzysu, a na pewno przyjście na świat pierwszego dziecka jest momentem kryzysowym, no
No
to
dobrze,
czy to
to
jest...
podkreślasz.
Tak, jak sobie po prostu w tej sytuacji poradzimy. Więc zmienia się ta relacja, trochę ta namiętność schodzi na bok. Bardzo ważna jest intymność, czyli przyjaźń między partnerami, a więc to wzajemne zrozumienie i też partnerskie dzielenie się obowiązkami tej nowej sytuacji. No i to poczucie jednak zobowiązania, że no, teraz muszę stanąć na wysokości zadania i wspierać się. Mam tu na myśli choćby partnera, no bo on nie rodzi. Tak, nie rodzi. To jest oczywiste, że jak partnerka rodzi, to ona się staje takim naturalnym opiekunem, opiekunką dla tego nowego człowieka. Natomiast ponieważ właśnie mężczyzna no, fizycznie nie rodzi, nie przechodzi przez połóg, to często wciąż mówimy o tym, że on może lub powinien pomagać partnerce, co uważam jest bardzo złym słowem, które tutaj używamy, ponieważ on nikomu nie pomaga, chyba że samemu sobie. W budowaniu relacji ze swoim człowiekiem,
Tak,
swoim
dokładnie.
mężem, ze swoim synem, córką. Więc myślę, że też jest właśnie ważne, jakim językiem się posługujemy, bo ten język też może wpływać na poziom stresu, o którym dzisiaj rozmawiamy po urodzeniu dziecka. Jeśli mówimy o tym, że ktoś komukolwiek w czymkolwiek pomaga, to jest błędne myślenie.
Tak,
Tak? No bo
zdecydowanie, tak.
mamy pewną relację wspólną, wspólne dziecko i po prostu wzajemnie się wspieramy w wychowywaniu tego dziecka, a nikt nikomu tutaj nie pomaga.
Czyli nie tata pomaga mamie, tylko mama i tata dzielą się obowiązkami, blaskami i cieniami rodzicielstwa tak naprawdę.
Dokładnie tak.
No tak, a no oprócz stresu, który doświadczy każdy, chyba każdy rodzic, to jeszcze jest takie pojęcie depresji poporodowej. I jak tutaj sobie to odróżnić i u siebie samej, czy u siebie samego, i u swojego partnera, partnerki, kiedy widzimy, że coś jest nie w porządku, kiedy powinna się zapalić ta czerwona lampka?
W ogóle ten stres okołoporodowy, bo chciałabym też zwrócić uwagę na to, że często ten okres ciąży jest bardzo stresujący.
No tak,
Dla
bo są różne powikłania, tak, stresy
powikłania, ale też znowu
dodatkowe.
to ciało zmieniające się, te inne kształty, później pod koniec ciąży, zmęczenie związane z no jednak przyrostem masy ciała, organy wewnętrzne przez dziecko. No to są wszystko rzeczy, o których trzeba mówić, bo to wpływa na to, że wtedy już to się śpimy, czujemy się ociężałe, więc ten stres pojawia się w ogóle już wcześniej, no ale później sytuacja okołoporodowa dla wielu osób, ludzie mówią, to jest no, tak? Bo to jest szok dla organizmu, to jest szok dla człowieka, dla kobiety, to jest dla większości kobiet przejść przez połóg i później te pierwsze dni z dzieckiem. No więc ten stres się gromadzi, gromadzi. Bardzo wiele zależy od tego, co dzieje się jakby w środowisku tej rodziny,
Co to
powiedziałabym.
znaczy?
Partnerów. Na przykład okazuje się, że u kobiet takim czynnikiem, który chroni przed depresją poporodową, zaraz powiem o depresji, ale takim czynnikiem, który chroni, jest właśnie wsparcie partnera. I są badania, które pokazują, że te kobiety, które czują, że ich partner angażuje się w opiekę nad dzieckiem, angażuje się w ogóle w nie, czyli ich uczucia, samopoczucie, odciąża je też fizycznie od pracy, którą muszą wykonać na rzecz tego nowego człowieka, to w takich sytuacjach ta depresja, to zmęczenie oczywiście będzie ten stres i tak dalej, ale szansa na to, że rozwiną się symptomy depresji poporodowej jest zdecydowanie mniejsza. To wsparcie mogą dostarczyć też inne osoby ze środowiska tych ludzi, tej pary, która właśnie została rodzicami. To może być mama teściowa, przyjaciółki, ogólnie takie wsparcie, poczucie nie jestem sama. Czynnikiem, który sprawia, że ten stres poporodowy w trakcie połogu, później poporodowy, zamienia się w depresję poporodową, to jest przede wszystkim poczucie przeciążenia i samotności. Bardzo często jest tak, że na przykład partner bierze urlop tam na tydzień, dwa tygodnie w pracy, po urodzeniu dziecka, to z praktyki widać, tak, że rzeczywiście mężczyźni jakby decyduję się na to, przez te pierwsze 2 tygodnie, załóżmy, będę z tą moją partnerką. No i gdzieś tam jest ok, dzielą się pracą, wspierają się, a potem partner wraca do pracy, kobieta zostaje sama. To bywa często takim momentem poczucia właśnie takiego osamotnienia, zostania z tym dzieckiem samej. Czynnikiem, który też negatywnie wpływa na funkcjonowanie psychiczne młodej matki, jest poczucie odpowiedzialności. Kiedy zostaje sama, tylko ja odpowiadam za moje dziecko. Ono może się zakrztusić, ono może nagle, nie wiem, dostać gorączki, może się wydarzyć coś, czego nie potrafię sobie wyobrazić jeszcze, ale będzie w jakiś sposób zagrażające. I co ja wtedy zrobię? I ta odpowiedzialność będzie tylko na mnie. Więc zostanie samą jest takim momentem, w którym z tego stresu okołoporodowego może to zacząć iść właśnie w kierunku depresji. No, depresja różni się.
No właśnie, czym ona się różni? Gdzie jest ta cienka czerwona linia?
Tak, to jest stan takiego wypalenia. W depresji poporodowej może pojawić się takie poczucie bardzo negatywnych uczuć, na przykład wobec swojego dziecka. Tak? Jakby niechęci, czy wręcz takie poczucie, że mnie to przerasta, że ja nie jestem w stanie temu sprostać, że ja mi się to nie uda, ja nie mogę, ja nie dam rady. Czyli takie myślenie tunelowe po pierwsze, że jestem zakleszczona w jakiejś sytuacji bez wyjścia, bez wsparcia. Na pewno w każdej depresji, w tym depresji poporodowej, ważnym symptomem jest brak energii, czyli wypalenie energetyczne. Po prostu nie mam siły. Dziecko, załóżmy, płacze. I leży, nie wiem, pół godziny, godzinę. Ja nie jestem w stanie do tego dziecka podejść i się nim zająć. W ogóle taki negatywny obraz też siebie, poczucie, że jestem beznadziejną matką, że nie sprostałam tej roli, że na pewno inne kobiety sobie radzą z tym dużo lepiej. Nie wiem, mama, załóżmy, mojego partnera, mówi, i wszystkie przechodziłyśmy przez to, a ja sobie z tym nie radzę. Więc też taka bardzo. Zaniżona samoocena, brak poczucia skuteczności. Czyli no, pamiętam siebie sprzed okresu urodzenia dziecka, realizowałam zadania w pracy, w domu, sprawnie funkcjonowałam, a teraz nie jestem w stanie tego zrobić. Bardzo negatywne emocje, smutek, żal, złość, rozczarowanie, które jakby pojawiają się w sposób ciągły, każdego dnia. Nie to, że mamy takie momenty gorsze, bo takich momentów gorszych każda z nas
Doświadcza.
tak ma i to jest naturalne. Natomiast jeżeli ten stan jest permanentny, czyli po prostu ciągle czuje się w taki sposób, właśnie bez energii, ten negatywizm w myśleniu, głęboki smutek, też poczucie anhedonii, czyli takiej nieumiejętności, nieodczuwanie w ogóle przyjemności.
Z tego, że się rzeczywiście pojawiło dziecko. A jak to jest u ojców? Bo o depresji poporodowej głównie się mówi w kontekście mam, co jest oczywiście naturalne, ale co jeżeli chodzi o ojców? Ja, w jaki sposób oni mogą odczuwać właśnie już ten stan, który nie jest zwykłym stresem, tylko właśnie zmierza w kierunku tej depresji poporodowej?
To u nich występuje rzadziej, z bardzo prostych powodów, bo oni właśnie w którymś momencie wracają do pracy i mają tą odskocznię na zewnątrz. Ich myśli są pochłonięte innymi sprawami, spotykają się z ludźmi, jakby mają też dużo więcej możliwości rozładowania tego napięcia czy zajęcia po prostu myślami czymś innym niż dzieckiem. Ale oczywiście zdarza się, że też może wystąpić. Tych powodów oczywiście jest wiele. Jeżeli partner uczestniczy też w wychowaniu dziecka, aktywnie opiekuje się noworodkiem, no to załóżmy też wstaje w nocy, a więc też jego sen jest gorszy w tym okresie. To już jest czynnikiem ryzyka dla depresji. Zmęczenie takie fizyczne, jeżeli faktycznie jestem partnerem uczestniczącym, czyli no wraca z pracy i ma drugi etat, bo się wymienia z
Zgadza się.
partnerką i daje jej możliwość przestrzeni jakiejś dla siebie, wyjścia czy po prostu poleżenia, pójścia spać, a zajmuje się wtedy noworodkiem. Też dla wielu mężczyzn ten moment utraty bliskości z partnerką jest trudny i może przyczyniać się, może być czynnikiem ryzyka rozwoju depresji poporodowej u mężczyzny, czyli to, że no, nie ma seksu po prostu, tak?
No
Nie
tak. No tak, nie ma tej bliskości fizyczności, tego partnerstwa, które wcześniej było i które nagle się no, przecięło, skończyło. Oczywiście gdzieś tam, oczywiście jest to jakiś okres czasu, ale to jest szalenie istotne.
Tak, tylko że mężczyzna nie urodził fizycznie, więc u niego nie ma też jakby takiej zmiany fizycznej w tej seksualności, tak? Więc on nie wie, co się dzieje, dlaczego, bo u kobiety to po prostu, no, jakby nie było, te dwie sfery, seksu i urodzenia dziecka są ze sobą ściśle powiązane, no, u mężczyzny nie. Więc po prostu dla niego to jest tylko ta sfera jakby rozrodcza cały czas, tak? I seksualna, więc to jest też jakby fizycznie brak jest tego seksu, rozładowania napięcia, ale też emocjonalnie, czyli na przykład to, że widzi, że dziecko staje się dla partnerki kimś niezwykle ważnym, być może nawet ważniejszym niż on był dotychczas.
Tak, czyli to miejsce na podium zmienia się.
To miejsce na podium się zmienia i po prostu dla wielu osób, mężczyzn, to jest trudne do dźwignięcia, ale to można zrobić, tylko trzeba sobie to uświadomić. Cholera, jestem zazdrosna, naprawdę. Tak uczuję to. Może jakby z kimś o tym porozmawiać, z partnerką, z bliską osobą, nie wiem, z przyjacielem, który też już jest ojcem na przykład, jak on sobie radzi w tej sytuacji. Szukanie jakiegoś wsparcia u ludzi, którzy przeszli już przez
Tą
podobne
drogę.
doświadczenie.
No dobrze, Ewa, a jakbyś mogła powiedzieć o takich tipach? Ja jestem fanką tipów, takich tipów dla świeżo upieczonych rodziców oraz tych, którzy spodziewają się dziecka. Jak to jest, żeby uniknąć? No, nie unikniemy stresu, nie unikniemy obniżonego samopoczucia. Jest to element rodzicielstwa. Nie kończy się on po pierwszym miesiącu naszego noworodka. Jakie są tipy, żeby no, jak najdalej być od tego i radzić sobie z tym, żeby nie popaść właśnie w to myślenie tunelowe.
Ja zacznę od tego, odpowiadając na to pytanie, że z różnych badań, także moich, które robiliśmy na przykład na próbach reprezentatywnych Polaków, wynika, że ludzie, którzy mają dzieci, odczuwają wyższy poziom stresu niż ludzie bezdzietni, ale jednocześnie wyższy poziom szczęścia i zadowolenia. Poczucia sensu, takiej pełni szczęścia. Nie rozumianej wyłącznie hedonistycznie jako odczucie przyjemności, tylko rozumianej jako właśnie taka pełnia życia i zadowolenia z tego życia. Więc jakby można, tak, radzić sobie w sposób efektywny i czuć się jeszcze szczęśliwym w tej sytuacji. Jest taka fantastyczna technika osiągania celów, stworzona przez niemiecką psycholożkę motywacji Gabriel Ettingen, która się nazywa WOOP. WOOP to jest akronim, który pochodzi od słów W, czyli to jest O, czyli outcome, a więc taki wynik, a więc korzyści, które możemy z tego realizacji marzenia osiągnąć, ale kolejne O tej układanki to jest obstacles, czyli przeszkody, które stoją na drodze do osiągnięcia tego wyniku, tych korzyści, tego mojego marzenia, a ostatnie to jest P, czyli plan działania. Jak chcę te przeszkody wyeliminować, żeby osiągnąć ten cel. Myślę, że warto zastosować te metody, w ogóle ten sposób myślenia w radzeniu sobie w tej sytuacji, nie tylko tej, ale dzisiaj rozmawiamy o trudach macie i tacierzyństwa, więc jakby wyobrażenie sobie już w przód na etapie ciąży różnych sytuacji i przewidzenie w ogóle tego, i to pokazują badania, że na przykład osoby, które przechodzą przez operację wstawienia do protezy biodra, że jak tak właśnie fantazjują sobie, ale będzie cudownie, zmienię
No
sobie
tak,
tutaj
będę
bio,
mógł biegać, chodzić, tak.
to one gorzej czują się po operacji niż ci, którzy nastawili się na to, że będzie ból, będzie trudno, ale zamierzam pracować, zamierzam przejść rehabilitację, włożyć wysiłek i po jakimś czasie na pewno będzie lepiej. Więc pomyślenie o takich trudnych sytuacjach, bo my często właśnie fantazjujemy, a będzie dobrze, będzie wspaniale, myśl
Tak,
pozytywnie.
wspólne spacery, oczywiście tyle
Tak, myśl.
czasu, Netflix, dziecko śpi.
Tak. I bardzo często właśnie to myślenie pozytywne nas gubi, bo ta wizja później okazuje się być zupełnie inna. Myślimy sobie, a inni myślą pozytywnie i są szczęśliwi. Nie, to co widzimy na Instagramie, to co widzimy gdzieś tam w mediach społecznościowych, to nie jest prawda. To po prostu to są te momenty, gdzie przez 2 godziny kobieta szykowała sobie włosy, makijaż, bobasa, tak, ładne światy. I to jest jedno ze 100 zdjęć, które zrobiła, żeby to wszystko wyglądało idealnie. Więc nie fantazjujmy pozytywnie, tylko po prostu stwórzmy sobie jakiś plan działania, no, na różne trudne sytuacje. Na przykład zaplanowanie tej opieki nad dzieckiem. Uważam, że jest ważne już na etapie ciąży. Ja powiedziałabym nawet wcześniej,
No
kiedy
oczywiście.
jesteśmy w relacji i planujemy w ogóle zostać rodzicami. Zróbmy to w sposób odpowiedzialny i zastanówmy się. Na przykład ustalmy to, że załóżmy ja idę na jakiś tam okres urlopu macierzyńskiego, ale potem na przykład mój partner idzie na jakiś okres tego urlopu tacierzyńskiego i dokonujemy wymiany. Albo jeżeli na przykład no, decydujemy się na model, że może decydujemy się na model, że to mężczyzna będzie w ogóle opiekował się dzieckiem. Na przykład Nowozelandzka pani premier już, która sprawuje ten urząd w chwili obecnej, ale przez wiele lat bardzo z dużymi sukcesami była premierką Nowej Zelandii, Jacinda Ardern. Ona urodziła dziecko w trakcie urzędowania jako
Tak,
pani
w trakcie
premier.
kadencji, dokładnie.
Tak, tak. I no, jakby dzieckiem zajmował się jej partner, który na ten moment wówczas zrezygnował z pracy zawodowej i to on był tutaj głównym opiekunem dziecka. Oczywiście no, ona też się zajmowała, zasłynęła także z tego, że pojawiała się na pewnej części oficjalnych spotkań także ze swoim dzieckiem.
Tak,
Natomiast
cudownie przeciera szlaki, tak, to prawda.
przeciera szlaki. No, w tej chwili, tak jak mówisz, już jest zmiana i zrezygnowała z tego urzędu. Też miała odwagę powiedzieć, że jest po prostu tym zmęczona, wypalona i teraz będzie zajmować się innymi rzeczami, ale jednak jest to możliwe. I coraz częściej słyszymy o parach, partnerach, których to z różnych powodów mężczyzna decyduje się na to, żeby zostać dzieckiem w domu, być tym głównym opiekunem w ciągu dnia. A kobieta wraca do pracy. Czyli warto to sobie już ustalić na etapie, kiedy planujemy zostać rodzicami.
Czyli to
Jak
powinien
to
być
będzie?
element w szkole rodzenia, prawda? Szkoła rodzenia nas przygotowuje przez, nie wiem, paręnaście tygodni do czegoś, co będzie się działo przez, nie wiem, rodzi się 12, 24 godziny, noworodek, okres ten trwa tylko miesiąc, a tak naprawdę potem nas nikt nie przygotuje do tego, jak sobie radzić w domu, jak już jesteśmy otrząśnięci po tym najgorszym okresie, jak sobie radzić właśnie z takimi trudnymi sytuacjami.
Tak, myślę, że też jakiś trening na przykład kontroli złości już można sobie zrobić na etapie właśnie ciąży, bo myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, która negatywnie odbija się na życiu i partnerów, ale też naszej wizji siebie jako matek, ojców, bo tracimy kontrolę. Ogólnie to zmęczenie, brak energii, wyczerpanie zasobów często sprawia, że właśnie tracimy samokontrolę. Młodzi rodzice mają problemy z samokontrolą, zaczynają się do siebie brzydko zwracać, jakby do siebie, czasem do dziecka, no przecież mamy też przypadki przemocy w ogóle wobec dzieci. To są już skrajne, ale jak widać, to wciąż się to dzieje po prostu na świecie, a także u nas w Polsce. Więc myślę, że bardzo fajnym takim przygotowaniem się do tego okresu, kiedy już będzie noworodek niemowlę, jest jakby zapoznanie się, zaprzyjaźnienie ze swoimi emocjami, także tymi emocjami negatywnymi i poczytanie, pójście na jakiś kurs, czy jakieś szkolenie, czy jakieś konsultacje, czy po prostu własna praca z trudnymi emocjami i złością, która się bez wątpienia pojawi. Pojawi się złość, pojawi się frustracja. Kiedy my to przewidzimy, nasz mózg tak funkcjonuje, że kiedy my to przewidujemy, a mamy takie zdolności dzięki temu, że nasz mózg jest cudownie rozwinięty, mamy porę przedczołową, możemy wyobrażać sobie różne rzeczy, antycypować, przewidywać, kiedy przygotujemy sobie pewne strategie już wcześniej, to i tak nie będzie, że w 100% one się sprawdzą, ale pokryją część tych sytuacji trudnych, więc też taka większa świadomość swoich emocji, emocji negatywnych, że te emocje będą. No i co ja wtedy zrobię? Jak sobie będę z nimi radzić?
Ewo, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że zainspirowałaś rodziców oczekujących dziecka, ale również tych, którzy już posiadają, do tego, żeby rzeczywiście planować i patrzeć na to w sposób realistyczny, a nie no, wysokożyczeniowy, żeby tak było. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Byliście słuchaczami naszego odcinka dotyczącego stresu po urodzeniu się dziecka. Naszą gościnią była Ewa Jarczewska-Getz. Dzięki, Ewa.
Dzięki, pozdrawiam.
Podobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedthecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.